Cześć, dzień dobry, z tej strony jak zwykle Karolina, a wy słuchacie 16 odcinka Chmielowiczcastu. Jako, że jestem ogromną fanką i z zapartym tchem słuchałam wszystkich odcinków podcastu Też odchodzę, autorstwa Joli Szymańskiej, to poczułam, że ja również chcę podzielić się swoją historią odejścia z Kościoła katolickiego. Zacznijmy od tego, skąd się wzięłam w kościele. Dla wielu osób to prawdopodobnie absurdalne pytanie, bo najczęściej są w nim od kiedy tylko pamiętają. Zupełnie naturalnie zabierają ich tam rodzice, bo tych rodziców zabierali ich rodzice. No i od dziecka co niedzielę wspólnie maszerują do kościółka, a każdego wieczora przed snem razem odmawiają pacierz. U mnie tak nie było. Ja urodziłam się w rodzinie mieszanej. Mój tata jest Polakiem, moja mama jest Rosjanką. I tu zaczyna się jazda bez trzymanki. Jak stoicie, to usiądźcie, bo to będzie dużo informacji. Moja prababcia była muzułmanką, babcia jest prawosławna, mama niewierząca, a rodzina ze strony taty z nim na czele są katolikami. I w tym wszystkim ja, która próbowała się w tym odnaleźć i uwaga, spoiler alert, nie udało się. Do 8 roku życia mieszkaliśmy za granicą. Ze względu na specyfikę pracy moich rodziców, a pracowali w lunaparku, czyli w takim przyjezdnym, wesołym miasteczku, taki sezon jesienno-zimowy, czyli dosyć depresyjny, spędzaliśmy w Polsce, a wiosenno-letni za granicą, najczęściej w Rosji. Z tego harmonogramu wynikało, że w Polsce spędzaliśmy m.in. Święto Zmarłych oraz Święta Bożego Narodzenia, czyli takie typowe święta, kiedy ludzie są pełni zadumy i są tacy zmartwieni, zabiegani i pogoda, wiecie, jest taka szara i ponura, na zewnątrz chlapa ciapa, spędza się sporo czasu na cmentarzach czy na mszach w kościele i z tego względu Polacy wydawali mi się niesamowicie nudni i religijni i ja byłam święcie przekonana, że Jezus był Polakiem, a Betlejem czy Jerozolima to były wsie w Polsce, bo jako dziecko nie potrafiłam znaleźć żadnego innego wytłumaczenia, dlaczego Polacy są tak niesamowicie religijni, dlaczego tyle swojego życia poświęcają właśnie na Kościół, niż to, że Jezus pochodził z Polski. No bo kiedy byliśmy za granicą, to w naszym życiu raczej nie było miejsca na takie tradycyjne obrzędy czy chodzenie do kościoła. Jako ciekawostkę dodam, że ze względu na pochodzenie mojej mamy, no to takie sakramenty jak chrzest czy komunia, ona przyjęła już będąc dorosłą kobietą tylko dlatego, że chcieli z moim tatą wziąć ślub, więc tak naprawdę chrzest i komunia mojej mamy niemalże pokrywały się z moim chrztem, miałam wtedy pół roku. Natomiast jeżeli chodzi o moją komunię, to sytuacja wyglądała następująco. Podczas kiedy wszyscy rówieśnicy musieli się przygotowywać do komunii, chodzić na jakieś msze i zbierać chyba jakieś pieczątki czy podpisy w książeczkach, mnie to wszystko ominęło, bo ja po prostu byłam za granicą. Ja przyjechałam na gotowe. Przystąpiłam do pierwszej spowiedzi, dosłownie tydzień później miałam komunię, imprezę, dostałam rower i wyjechaliśmy znowu za granicę, więc tak naprawdę ja w ogóle w żaden sposób tego nie przeżywałam i byłam jakby out of it. Ominęło mnie to wszystko, ominęły mnie jakieś różańce, roraty, drogi krzyżowe, ja nie wiedziałam w ogóle co, gdzie, jak i dlaczego, musiałam się tego wszystkiego dopiero później nauczyć. A dlaczego musiałam? No bo moi drodzy, jak już miałam te 8 lat, urodził się mój młodszy brat, no to razem z rodzicami przeprowadziliśmy się do Polski na stałe. Wylądowaliśmy w Robczycach, to jest takie niewielkie miasteczko na Podkarpaciu, 30 km od Rzeszowa, zupełnie przez przypadek, nie mamy tam żadnej rodziny, po prostu pod koniec lat 90., kiedy rodzice chcieli kupić mieszkanie, to tych mieszkań nie było i szukali wszędzie na południu Polski, gdzie się tylko dało. Dlaczego na południu? No bo stamtąd pochodzi mój tata i po prostu znał te regiony. No ale dążę do tego, że może gdybyśmy wylądowali w jakimś dużym mieście, w centralnej Polsce, może w zachodniej Polsce, to moje życie potoczyłoby się inaczej, a przez to, że wylądowaliśmy w Robczycach, gdzie jest właśnie bardzo dużo takich głęboko wierzących ludzi i cykl miasteczka kręci się wokół parafii i dlatego wyszło jak wyszło. Po przeprowadzce do Polski mój tata oczekiwał ode mnie, że ja nagle będę brać udział we wszystkich tych religijnych obrządkach, mimo tego, że wcześniej miałam to, wiecie, dozowane i tylko przez pół roku i nagle on był na mnie zły, dlaczego ja nie znam wszystkich tajemnic różańcowych, dlaczego ja nie mam ochoty ochoty chodzić z nim do kościoła co niedzielę i nie ukrywam, byłam po prostu do tego zmuszana. Moja mama nie musiała chodzić, zostawała zawsze z moim rodzeństwem w domu, natomiast ja z tatą co niedzielę pyk, pyk, pyk do kościoła, jeszcze pół biedy, jak można było sobie siąść. Ja wtedy pamiętam, że wiecie, tam myślałam o niebieskich migdałach, w ogóle nie skupiałam się na tym, co było wokół. Sorry tato, że dowiadujesz się tego po latach, ale jakby teraz już chyba wiesz, że kościół nie leży jakby w zakresie moich zainteresowań. No ale gorzej, jak trzeba było stać i wiecie, no nogi mi wchodziły do tyłka i przez tą godzinę trzeba było udawać, że w ogóle interesuje mnie, co się tam dzieje przy ołtarzu. I pamiętam, jak mój tata był poirytowany, jak się go pytałam, czy długo jeszcze i jak musiał mnie, no może nie zmuszać, co namawiać do tego, żebym szła do spowiedzi przed Wielkanocą, czy właśnie przed Bożym Narodzeniem i szłam razem z nim. I zawsze właśnie te wszystkie takie około kościelne klimaty kojarzyły mi się z tym, że szłam tam nie z własnej woli, tylko dlatego, żeby mojemu tacie nie było przykro, tak? Żeby nie szedł tam sam, żeby czuł, że ma wsparcie. No i też zostając w domu czułam, że to jest coś złego, tak? No bo przecież wszyscy chodzą do kościoła, wszyscy w mojej klasie, wszyscy na osiedlu i w kościele zawsze się widywało sąsiadów i znajomych i nauczycieli i panią, która sprzedaje chleb w piekarni i wszystkich. W szkole normalnie uczęszczałam na religię, czasem ją lubiłam bardziej, czasem mniej. W szkole podstawowej miałam katechetkę, później już miałam zajęcia z księdzem i zdecydowanie wolałam te zajęcia z księżmi, dlatego że nie miałam jakiegoś szczególnego szczęścia do katechetek. Jedna z nich kiedyś na przykład przy całej klasie, w ogóle strasznie upokorzona się wtedy czułam, wytknęła mi to, że po pierwsze mam sukienkę na ramionczkach, chuj z tym, że był czerwiec, no nie, i już było gorąco i końcówka roku i wystawianie ocen, a ja mogłam mieć jakieś, nie wiem, 9 lat. Bardziej niż do tych ramionczek przyczepiła się do tego, że na moim ramieniu widniał tatuaż z henny, który zrobiłam sobie, wiecie, gdzieś tam na festynie czy na dożynkach w Ropczycach. I on przedstawiał taki znak ying i yang, no nie? I ja byłam przekonana wtedy jako dzieciak, że to jest po prostu taki znak z jakichś kreskówek japońskich i że on znaczy, że dobro równa się zło i po prostu, że to jest ładny znak i tyle, nie? No a babeczka dorobiła do tego całą ideologię, że to jest po prostu znak satanistyczny i ja mam w tym momencie iść do łazienki to zmyć. Ja mówię, no pani, no nie mogę, no ja to zrobiłam dopiero wczoraj, ma mi się to trzymać 2 tygodnie, mama mi dała hajs na ten tatuaż, a ja mam teraz lecieć i to zdzierać sobie skórę z ramienia, bo tak ci się podoba. Oczywiście tego nie powiedziałam, ale pamiętam, że tak sobie pomyślałam i pamiętam, jak wróciłam do domu i poskarżyłam się mamie, to ona oczywiście stanęła w mojej obronie i mówi, Boże, jakaś nienormalna ta nauczycielka, w ogóle niczym się nie przejmuj, ona się nie zna, to jest super tatuaż i w ogóle chill, no nie? Także jak widzicie, wiele różnych perypetii spotykało mnie w związku z życiem w moich ukochanych Ropczycach. Przenieśmy się teraz jednak do momentu, kiedy byłam w takiej późnej podstawówce. Wpadłam wtedy w takie dosyć szemrane towarzystwo. Mam tutaj na myśli to, że miałam dużo starszych znajomych. Dużo starszych w tamtym wieku, oznaczało, wiecie, 3-4 lata starszych, którzy, no, nie chodzili już do kościoła i uważali, że to jest w ogóle passé, że to w ogóle nie jest cool i dlaczego ty się tak dajesz rodzicom, żeby oni cię zmuszali. No i ja wtedy zdarzało się, że mówiłam tacie, że pójdę do kościoła na inną godzinę niż on, a tak naprawdę nie szłam, tylko się spotykałam z tymi znajomymi. Wydaje mi się, że do tej pory w ogóle mój tata tego nie wiedział, także no znowu, sorry tato, pewnych rzeczy nie przeskoczysz i pamiętam, że właśnie wtedy z nimi tak wagarowałam od kościoła i jak ludzie wracali do domu z mszy i to widziałam, no to ja też wracałam do domu. Także to był taki etap, kiedy kompletnie nie byłam zainteresowana tym, co się tam dzieje i to się, moi drodzy, zmieniło w 2010 roku. Może to był nawet 2009. Wiem, że na bank byłam w 6 klasie podstawówki. Był czerwiec, końcówka roku, a moja najlepsza koleżanka z klasy, która swoją drogą pochodziła z dosyć religijnej rodziny i sama była zaangażowana w kościół, na przykład w jakieś sprzątanie kościoła, czy właśnie wchodzenie na te wszystkie roraty, drogi krzyżowe i różańce, o których wcześniej wspomniałam, zaczęła uczęszczać na Oazę, na Ruch Światło Życie. No i wciągnęła jedną koleżankę, drugą, jednego kolegę, drugiego i ja pomyślałam, halo, halo, co się tutaj dzieje? Oni chodzą w jakieś cool miejsce, spotykają się i ja też tak chcę. A z poprzedniego odcinka podcastu, kiedy rozmawiałam z Izą o mieszkaniu w małym miasteczku, mogliście wywnioskować, że ja byłam właśnie wtedy bardzo mocno zdruzgotana tym, że nie było w ogóle w moim mieście możliwości poznawania nowych ludzi, albo po prostu spotykania się z tymi, których się już zna, tak? No bo Ropczyce to jest małe miasto i nie mieliśmy za bardzo takich miejsc ani możliwości, żeby spotkać się ze znajomkami po szkole, no chyba, że w czyimś domu. No ale to nie zmienia faktu, że wtedy, w tej szóstej klasie podstawówki, dałam się zaciągnąć na Oazę. Razem z moimi znajomymi poszłam na... Na co ja poszłam? Na mszę świętą w piątek o 18 i po mszy wspólnie poszliśmy prosto do salki, tam wiecie, przy domu parafialnym, gdzie wszystko się zaczęło. Ja kompletnie nie wiedziałam, czego się spodziewać, moja koleżanka mi tylko powiedziała, że super i że mi się spodoba. No i faktycznie spodobało mi się. Przepadłam. Nie jestem pewna, czy każdy z Was wie, czym jest Oaza. To nic innego jak Ruch Światło Życie, czyli taka wspólnota zrzeszająca młodzież działająca przy kościele. I każde spotkanie, które właśnie odbywa się po piątkowej mszy, składa się z kilku segmentów, czyli na przykład z modlitwy, z pogodnego, czyli z takiego momentu, kiedy się wszyscy integrują i razem bawią i są jakieś tam gry i tak dalej. Z muzycznego, czyli to jest ten moment, kiedy razem uczymy się nowych piosenek, śpiewamy, ludzie grają na gitarze albo na różnych innych instrumentach i tak dalej. Jest też na przykład taki segment jak spotkania w grupach, kiedy jesteśmy dzieleni wiekiem. No i każda grupka ma przydzielonego swojego animatora, który rozmawia z nami na przeróżne tematy dotyczące nie tylko religii, ale też życia. No głównie wiary, ale też wszystkiego, co się z tym wiąże, czyli nie wiem, miłości, rodziny, trochę takie wiecie, mini spotkania z terapeutą, który w ogóle nie ma papierów na to. Dodatkiem do tych copiątkowych spotkań były coniedzielne msze, które razem obstawialiśmy, tak? Czyli byłam tą osobą, która na przykład czytała czytanie lub śpiewała psalm, albo po prostu była w tym chórku oazowym pod ołtarzem, no i wspólnie śpiewaliśmy tam na różne momenty Eucharystii i tak dalej. No i nie ukrywam, że ta Oaza wchłonęła mnie do cna. Jeździliśmy razem na rekolekcje weekendowe, na oazy wakacyjne w lecie, były wspólne zabawy, dyskoteki, atrakcje, jakieś wyjazdy dodatkowe po drodze, sylwestry, urodziny, no wszystko świętowaliśmy w naszym gronie i w pewnym momencie w ogóle tak się stało, że ta oaza była jedynym miejscem i sposobem spędzania czasu z młodymi ludźmi w Ropczycach i chodzili na nią wszyscy. Serio, zdarzały się te piątkowe spotkania, kiedy przychodziło od 60 do 100 osób. Był taki moment, kiedy my już nie mieściliśmy się w naszej salce i dostaliśmy wielką aulę, dlatego że tak ogromne było zainteresowanie oazą. W pewnym momencie więcej osób z mojej klasy chodziło na oazę, niż na nią nie chodziło. Serio, taki był popyt. Oczywiście jedni angażowali się bardziej, drudzy mniej. Ja, of course, i moja naturalna, wrodzona dusza liderki angażowałyśmy się bardzo mocno. Dosłownie od pierwszego spotkania, kiedy tylko poczułam ten klimat wspólnoty, przynależności do jakiejś grupy i tego, że wreszcie można mieć znajomych, z którymi można pośpiewać, potańczyć, w coś zagrać, pobawić się, wspólnie, nie wiem, się pomodlić, pomedytować, po prostu spędzić czas, no to ja przepadłam, serio, niesamowicie mi się podobało to, że wreszcie jest jakieś miejsce, gdzie można pójść i poznać innych ludzi, najnormalniej w świecie, jakby as simple as that. A to, że do tego wszystkiego dochodziły te religijne obrzędy i modlitwy, no to ja po prostu wzięłam to wszystko w pakiecie. Więc jak widzicie, moje fundamenty wiary zaczęły się od tych bardzo chwiejnych cegieł, które polegały na tym, że ja po prostu byłam strasznie samotna. I ja bardzo, ale to bardzo chciałam mieć grupę przyjaciół. A w oazie było to możliwe. No ale zanim do tego przejdziemy, no to moi drodzy, stopnie w oazie. Jest to formacja, gdzie niczym w korporacji można się wspinać po szczeblach kariery. I jakby spotkania takie w ciągu roku w parafii to jest jedno, ale to, co się dzieje na wakacjach, to jest co innego, dlatego że jeździmy na 15-dniowe wyjazdy. Dlaczego aż 15 dni? No dlatego, że każdy dzień przypada na inną tajemnicę różańcową i właśnie na wakacjach można było zdobywać kolejne stopnie. Każdy etap dzielił się na 3, więc na dobrą sprawę w oazie można było spędzić nawet całe życie, tak przepisowo, jeżeli nie było się dzieckiem katolickiej, religijnej, mocno wierzącej i praktykującej rodziny, no to prawdopodobnie rodzice wysyłali dziecko na oazę jeszcze w podstawówce. I właśnie wtedy można jeździć na ODB, czyli Oazę Dzieci Bożych. To jest dla dzieci takich podstawówkowych, nie wiem, tam od trzeciej do szóstej klasy podstawówki. Potem mamy OND, czyli Oazę Nowej Drogi dla gimnazjum. Teraz już w sumie nie wiem, jak to wygląda, kiedy już nie ma gimnazjum. Sorry, ja mówię, jak to było w moich czasach. A potem mamy ONŻ dla szkoły średniej, czyli Oazę Nowego Życia. Potem mamy jeszcze, uwaga, Oazę Rodzin, gdzie normalnie całe rodziny wyjeżdżają na takie wspólne wyjazdy wakacyjne. A jeżeli dotrwacie, to uwieńczeniem formacji podstawowej jest ORD, czyli Oaza Rekolekcyjna Diakonii. Moi znajomi jeździli też na KODE, czyli taki kurs oazowy dla animatorów. Była to taka szkoła, po której już można zostać prawilnym animatorem i prowadzić swoją grupę, nawet nie tyle w swojej parafii, bo w parafiach nieraz animatorami zostawali ludzie z pierwszej łapanki, po prostu jacyś zaufani, którzy mieli trochę oleju w głowie, co właśnie na takich wyjazdach. Można było też jeździć na rekolekcje specjalistyczne, gdzie szkolili ludzi typowo na animatorów rodzin lub animatorów muzycznych, także jak widzicie, Oaza serio może zająć całe życie i pochłonąć cały czas wolny. U mnie takie najbardziej szanowane ziomeczki na dzielni to byli animatorzy krzyżowi. Szybkie wprowadzenie dla niewtajemniczonych. Animatorem krzyżowym mogły zostać osoby z ruchu Światło-Życie właśnie po całej tej formacji lub chłopaki z liturgicznej służby ołtarza, czyli ministranci bądź lektorzy. Jestem pewna, że chociaż raz widzieliście takiego typeczka właśnie przy ołtarzu, który służył do mszy z takim ogromnym krzyżem. Może nawet się zastanawialiście, dlaczego jedni mają krzyż, a inni nie. No właśnie dlatego, że ten krzyż nie tak łatwo było zdobyć i jakby jeżeli już finalnie zostaje się animatorem krzyżowym, to znaczy, że otrzymuje się błogosławieństwo z rąk biskupa i wtedy można dumnie nosić go na szyi. No ten krzyż oznacza nic innego jak taki, można powiedzieć, autorytet w takiej wspólnocie, no i oznacza, że mają je osoby najbardziej zaangażowane w to wszystko. Jeżeli chodzi o oazy wakacyjne, to one trwają 15 dni, czyli no jakby trochę dłużej niż przecięta kolonia nad Bałtykiem, właśnie dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałam, każdy dzień jest poświęcony innej tajemnicy różańcowej. No i warto wspomnieć, że ja byłam na trzech takich oazach, no bo wiadomo, że jako dzieciak nie chodziłam na oazę, więc zdążyłam zrobić trzy stopnie, OND2, OND3 oraz ONZ1 i jestem prawie pewna, że znajdą się tu osoby, które były ze mną, chociaż na jednym z tych wyjazdów, dlatego, że wiem, że mnie obserwują na Insta, więc od razu powiem, że na OND2 byłam w Błaszkowej, OND3 w Trzebusce, to była diecezja rzeszowska, jedna i druga, a potem pojechałam na ONZ1 do Pruchnika z diecezji przemyskiej, bo tam miałam po prostu już więcej koleżanek w pewnym momencie, tak się jakoś złożyło. Na oazę wakacyjną jeździło się z ludźmi ze swojego rocznika, więc oczywiście to był smuteczek, kiedy nie mogłam pojechać z moimi znajomymi, a najwięcej moich znajomków było parę lat starszych ode mnie, ale to nie szkodzi, bo jeden z tych 15 dni był przeznaczony na Dzień Wspólnoty i to był mój ulubiony dzień, bo wtedy wszystkie oazy jakby z sąsiadujących miasteczek, najczęściej z jednej parafii lub z jednej diecezji, zjeżdżali się do jednego miejsca po to, aby wspólnie ucztować, śpiewać, cieszyć się, bawić. No więc Karolina, która miała wtedy chłopaków, którzy byli na oazach wakacyjnych właśnie w innych miastach, no to była przeszczęśliwa, że może ich zobaczyć i tak dalej. No to był też taki jedyny dzień na wolności, kiedy jechaliśmy gdzieś autobusem i wiecie, do cywilizacji, można było spotkać innych ludzi i posłuchać, o czym oni tam uczą się i dowiadują na swoich oazach i tak dalej. No serio, teraz jak o tym myślę i w ogóle jak mówię, to chyba brzmię na niesamowicie podekscytowaną, bo to był fenomenalny okres mojego życia, serio, to wspaniale wspominam. A jak wyglądał w ogóle taki oazowy dzień, jeszcze Wam w skrócie powiem. No to tak, uczestnicy są podzieleni na małe grupy i każda z nich ma swojego animatora. Ja no różnie, czasem lubiłam swoją animatorkę, czasem była średniawka, no ale to była loteria i rozdzielali tak, aby nikt z Twojej oazy, jakby z domu, z Twojej parafii nie był w Twojej grupie. Nie zawsze się tak dało, ale czasami tak, właśnie po to, żeby się otwierać na nowych ludzi i tak dalej. Nad całością czuwa moderator. Czasem to jest ksiądz, czasami siostra zakonna, czasami jakaś osoba świecka, po prostu taka, wiecie, mocno zaangażowana w kościół. U nas to zawsze był po prostu ksiądz moderator i byli też inni księża. No i plan dnia zawsze obejmował poranną modlitwę brewiarzową, spotkania w małych grupach, jakieś śpiewy, szkołę liturgii, mszę świętą, codziennie była msza święta, moi drodzy, namiot spotkania, czyli czyli to była taka codzienna medytacja biblijna, różne wycieczki, wieczory pogodne albo poważne, to zależy nad jaką tajemnicą różańcową tego dnia się zastanawialiśmy. W czasie spotkań w małej grupie była czytana Biblia albo jakieś fragmenty lub dokumenty kościoła, jakieś listy. Uczestnicy wzajemnie dzielili się różnymi swoimi przemyśleniami. No więc to było fajne, bo jakby to było miejsce, gdzie można było się wypowiedzieć i podzielić się swoimi refleksjami na tematy przeróżne z innymi osobami. No ale ogólnie każdy dzień zaczynała i kończyła modlitwa. I warto wiedzieć, że kiedy mieliśmy na przykład ten namiot spotkania, czyli właśnie te takie codzienne medytacje biblijne, no to one odbywały się często w kościele. No i wiecie, na zewnątrz upał, skwar, środek lata, my w kościele, więc jest chłodno, miło, przyjemnie, ciemno, mamy cały kościół tylko dla siebie. No i co było fajne teraz tak z perspektywy czasu, to fakt, że pozwalali nam iść, gdzie tylko chcemy. Czyli my po prostu mieliśmy usiąść sobie, gdzie chcemy w kościele, w takiej pozycji, jak nam jest wygodnie i mieliśmy na przykład po prostu medytować nad jakimś konkretnym fragmentem Biblii. Czasami ksiądz nam podsuwał przez mikrofon jakieś refleksje, nad którymi powinniśmy się zastanowić, a czasami po prostu zostawaliśmy my sam na sam z naszym fragmentem. No i wiecie, to było ekstra, bo cały kościół był do Waszej dyspozycji. Jeżeli chcieliście się położyć pod ołtarzem, można było to zrobić. Można było siąść sobie w konfesjonale, gdzieś na podłodze, na parapecie, no gdzie się tylko chciało. Tak naprawdę dzięki temu można było się poczuć serio w kościele jak w domu, a nie jak w jakimś obcym budynku, gdzie tylko się idzie w niedzielę, żeby odbębnić mszę, żeby sąsiedzi widzieli i się wracało, nie? Tylko naprawdę można było jakby feel the spirit, można było poczuć tego ducha, więc to było ekstra, nie wiem o jakim duchu ja teraz mówię, ale pamiętam, że podobał mi się ten motyw. Jeżeli ktoś na przykład zasnął albo drzemał, to w ogóle nic nie szkodzi, bo to oznaczało, że Twoje ciało i dusza potrzebowały tej drzemki, wiecie, w ramionach Boga w tym kościele i tak dalej, tiruriru, więc to było super luźne, fajne podejście. Msze też zazwyczaj były dosyć ciekawe, no bo wiadomo, że ksiądz nas znał, wiedział, co się dzieje w naszej wspólnocie, więc miał ciekawe kazania, obstawialiśmy tę mszę każdego dnia, inna grupka była za to odpowiedzialna, wspólnie przygotowywaliśmy posiłki, wspólnie sprzątaliśmy, wydaje mi się, że w ogóle teraz zakazali tego z powodów sanitarnych, jakieś tam pandemie COVID i tak dalej, nie? Ale w moich czasach, jeżeli danego dnia na obiad miało być ziemniaki, no to cała grupa chłopaków szła do kuchni, no i obierała te ziemniaki i tak dalej, nie? Więc to też było super, bo uczyło dzieciaki trochę takiej samodzielności i tego, aby dbać o wspólnotę. Wydaje mi się, że to mi się tam podobało najbardziej. Zanim jeszcze zdążyłam przejść wszystkie etapy formacji, to zostałam animatorką Oazy Dzieci Bożych, czyli u nas w naszej parafii Przemienienia Pańskiego w Robczycach, poza zwykłą oazą dla młodzieży, czyli tak chodziło się tam mniej więcej od 12-13 roku życia aż do studiów, działała również równolegle Oaza Dzieci Bożych. To były spotkania co sobotę, nie wiem, koło 10, 11, 12, sorry, nie pamiętam, już dawno to było. I to było dla takich dzieciaków właśnie późne przedszkole, podstawówka i tak dalej. I właśnie w tamtym etapie swojego życia bardzo, bardzo chciałam pokazać, jakie mam wspaniałe, naturalne zdolności przywódcze. Bardzo podobała mi się funkcja lidera, świetnie się w niej odnajdowałam. Znaczy, cały czas się świetnie odnajduję, ale wtedy akurat mogłam dać temu upust właśnie na Oazie Dzieci Bożych. Prowadziłam swoją grupę, z tego co pamiętam, piątoklasistów, tak? Takich dzieciaków, bardzo fajnych swoją drogą, jeżeli mnie słuchają, to pozdrawiam, już jesteście w ogóle dorośli. Szok! Jak to możliwe? Czas leci i ludzie dorastają? Jakim cudem? Zaczęłam właśnie wtedy też swoją drogę po krzyż animatorski. Oczywiście, że ambitna Karolina musiała zdobyć wszystkie stopnie w Oazie, czyli poza tymi co sobotnimi spotkaniami Oaz Dzieci Bożych oraz niedzielnymi mszami były również dodatkowe godziny poświęcone na kontynuację formacji. Także jak widzicie, no brzmi to jak całe życie poświęcone Oazie. A mówimy tutaj teraz o 3 latach gimnazjum, bo wtedy właśnie byłam tak mocno zaangażowana. I warto wspomnieć, że chłopaków, których wtedy miałam, też wkręcałam w Oazę, albo w sumie czasami oni wkręcali mnie. I wszyscy bardzo mocno się motywowaliśmy do tego, żeby tam uczęszczać. I serio nasze życie kręciło się wokół Oazy. Ja do tej pory pamiętam moje wpisy na fotoblogu, blogu w stylu byle do piątku, żyję tylko dla piątku, od piątku do piątku, że po prostu te piątki to było dla mnie święto. Jeżeli ja musiałam opuścić właśnie oazę w piątek przez coś, przez jakiś wyjazd rodzinny czy coś, to ja naprawdę ubolewałam i miałam takie FOMO. Słuchajcie, miałam FOMO, zanim ktokolwiek w ogóle wiedział, co to jest FOMO, no nie. Warto wspomnieć, że jeździłam również do Lednicy. Są to ogólnopolskie spotkania młodych, potocznie właśnie zwane Lednicą, Lednica 2000. Czyli to jest takie największe w Polsce coroczne zgromadzenie katolickiej młodzieży z Polski, ale też z zagranicy, czyli trochę taki opener dla katolików. W ogóle w tym roku widziałam na TikToku, że jest taki trend pokazywania różnych fragmentów właśnie tego spotkania w Lednicy, no i podpisywania, że opener tu nawet nie jest on, ha, 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 hi, hi, hi i tak dalej, no to ja w tym brałam udział jak coś, tam się zjeżdżają po prostu wszyscy księża, wszyscy biskupi, jacyś arcykapłani, no po prostu chuje muje dzikie węże, całe to środowisko katolickie w Lednicy, to przejście przez rybę i spędzenie tam całego dnia na tym polu lednickim, w tym piekącym słońcu i te wszystkie śpiewy i tańce, to ja to wszystko przeżyłam. Możecie sobie wstukać w Google, aż żałuję, że nie mogę Wam tutaj pokazać zdjęć na podcaście. W 2011 roku byłam też na Teze w Berlinie. To jest z kolei europejskie spotkanie młodzieży katolickiej, które każdego roku odbywa się w innym mieście i zjeżdżają się tam ludzie z różnych zakątków Europy, ale i też świata. I to się zazwyczaj odbywa w okolicach Bożego Narodzenia i Sylwestra. Ja byłam wtedy akurat w dniach 28 grudnia do 1 stycznia. No i wszyscy się zjeżdżają tam głównie po to, aby modlić się o pokój na świecie i o tym, aby kolejny rok był, wiecie, dobry. I to jest serio ogromne przedsięwzięcie, bo dziesiątki tysięcy ludzi zostaje ugoszczonych przez lokalne kościoły i parafian. Pamiętam, że każdego dnia zwiedzaliśmy Berlin, a wieczorami spotykaliśmy się w centrum modlitwy, czyli w ogromnych halach targowych, gdzie normalnie odbywają się różne targi czy duże eventy, a my po prostu siedzieliśmy tłumem na podłodze i medytowaliśmy, śpiewaliśmy, modliliśmy się w kilku językach. Ja wtedy pamiętam, że spałam z moją kumpelą właśnie u takiej niemieckiej rodziny i ilekroć próbowałam znaleźć ich na social mediach albo znaleźć w ogóle ich adres na mapie, to niestety mi się to nie udawało, a szkoda. No ogólnie wyobraźcie sobie olbrzymią halę, a w niej tysiące ludzi siedzących po turecku, jedno obok drugiego, ramię w ramię, z zamkniętymi oczami, skupiających się na czuwaniu, na modlitwie, nucących tę samą melodię. No to miało swój klimat, chociaż teraz jak o tym opowiadam, to strasznie to brzmi jak jakaś sekta. No nie, okropnie teraz to brzmi, wręcz przerażająco. Z perspektywy czasu to widzę, ale wtedy bawiłam się najlepiej na świecie i bardzo mi się podobało. Chociaż akurat na tym wyjeździe w Berlinie byłam ze swoimi dwoma eksami, którzy byli też moimi przyszłymi chłopakami, z moją przyjaciółką, która zaraz po tym wyjeździe stała się eks-przyjaciółką i z typem, który mi się wtedy podobał, więc to było serio takie combo, tam się tyle działo. Mam wrażenie, że wtedy miałam bardziej bogate życie towarzyskie niż teraz. Ale dobra, Karolina, do celu. Dążę do tego, że byłam niesamowicie zaangażowaną oazowiczką. Wszędzie było mnie pełno. Jeżeli tylko trzeba było wziąć udział w jakimś przedstawieniu, w jakimś apelu, w jakimś wyjeździe, czuwaniu, no to ja tam byłam. No i oczywiście targałam moich rodziców wszędzie ze sobą. Mama się w ogóle dziwiła, o co mi chodzi. Tata wreszcie był dumny, że chętnie już chodzę do tego kościoła i tak dalej. No i wiadomo, że mocno siedziałam w tym temacie uzdrowień, opętań, utraty świadomości, mówienia językami, okultyzmu, no bo to są takie tematy, które się po prostu non-stop przewijają w oazie. No i wszystko było super okej, ale zdarzały się takie momenty, kiedy myślałam sobie, kurczę, czy ja serio w to wierzę? Czy naprawdę tak uważam, czy po prostu mi to wmawiają i ja się temu nie sprzeciwiam? I na przykład jedną z takich rzeczy była oczywiście ewolucja kontra Adam i Ewa. Burzyłam się, że w szkole na lekcjach historii uczymy się o ewolucji i o tym, że pochodzimy od małp. Natomiast na religii już cały czas przytaczana jest historia Adama i Ewy. Więc pewnego dnia zapytałam naszego księdza w oazie, jak to w końcu jest, jak można te historie ze sobą połączyć, bo ja po prostu już nie kumam, w co ja mam wierzyć i dlaczego dostajemy na tacy tak różne od siebie wersje wydarzeń. No i wtedy ksiądz powiedział, że przecież w Biblii nigdzie nie było napisane, że Adam i Ewa byli ludźmi, tak takimi, jakich my teraz znamy. Może tak naprawdę oni właśnie byli małpami. I to jedno drugiego w takim razie nie wyklucza, że Adam i Ewa byli małpami, a potem i tak stała się ewolucja, prawda? Ja myślałam sobie, Boże, nie no, faktycznie, genialne, że ja o tym nie pomyślałam, nie no, ale dobra. Potem, co mi nie pasowało, no słuchajcie, spowiedź mi bardzo nie pasowała, dlatego że musicie wiedzieć, że często na takich wyjazdach rekolekcyjnych albo na oazach wakacyjnych spowiedź wygląda zupełnie inaczej niż normalnie. Spowiedź jest rozmową z księdzem spowiednikiem. I to jest taka rozmowa, która potrafi trwać 5, 10, 15 minut, 20, pół godziny, godzinę. Tyle, ile ktoś potrzebuje. No i wchodzi się do jakiegoś pomieszczenia, na przykład, nie wiem, w zakrystii, siada się normalnie naprzeciwko siebie, czyli widzicie księdza, widzicie człowieka, widzicie dorosłego mężczyznę naprzeciwko siebie, macie kontakt wzrokowy, no i mówisz, szczęść Boże, cześć, dzień dobry, mam na imię Karolina, no i ostatnio w moim życiu wydarzyło się to i to i to. No i tam właśnie możecie też porozmawiać z nim, no dosłownie jak z terapeutą, czyli powiedzieć, co Wam leży na sumieniu, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, jakie macie wątpliwości, no i przede wszystkim, jakie grzechy popełniliście. No i ta spowiedź nie wygląda tak, że ksiądz tylko daje Wam formułki i mówi, dobra, nara, tylko naprawdę doradza, analizuje każdy problem, tłumaczy i często po prostu na tej spowiedzi tak mocno się to przeżywa, że wszyscy płaczą, to się wiąże z ogromnym w ogóle stresem. Wtedy wydawało mi się, że łzy, które się pojawiają, to jest uczucie szczęścia, bo dostałam rozgrzeszenia za moje okropne grzechy. Ale teraz z perspektywy czasu czuję, że to był płacz ze względu na stres, który się pojawiał i ten płacz był tak naprawdę uwolnieniem takiego poczucia ulgi, że to się wreszcie skończyło. No bo to jest fatalne tak na dobrą sprawę. Idziecie do jakiegoś pomieszczenia z zupełnie obcym typem, dorosłym mężczyzną, który każe Wam mówić wszystkie złe rzeczy, jakie do tej pory zrobiliście. I to nie złe według Was, tylko według ustalonego rachunku sumienia, według ustalonych przez Kościół reguł i zasad. I potem jeszcze w ramach jakby kary i pokuty musicie jeszcze odmawiać jakieś modlitwy. Wychodzicie z tego pokoju tacy zasmarkani, zapłakani, czerwoni, oczy, lecą Wam gluty z nosa i cały Kościół, czyli wszyscy Wasi znajomi widzą, w jakim stanie Wy wychodzicie i myślą sobie, a kurwa, ten to przeskrobał, nie? Nie no, żartuję, tak naprawdę to się myślało, o Jezu, jak dobrze, że ona ma to już ze sobą, widać, że jej ulżyło i tak dalej. Przy czym mówimy tutaj o grupie, wiecie, 13, 14, 15 latków, jakie grzechy my w ogóle mogliśmy wtedy mieć na sumieniu, Jesus! I to wieczne poczucie winy, które w ogóle mi towarzyszyło, będąc w Kościele, w pewnym momencie zaczęło mnie mocno uwierać. Ja czułam, że cały czas jestem niewystarczająca, mimo że mówili nam dokładnie na odwrót. Mówili, że jesteś dla Boga wystarczająca, taka jaka jesteś, On Cię kocha takim, jakim jesteś, ale, i tu się wiecie, zaczynała cała lista punktów, i ja czułam właśnie cały czas, że jestem niewystarczająca, niewystarczająco dużo czasu poświęcam wspólnocie, Bogu, modlitwie, niewystarczająco się staram, że moja wiara jest po prostu niewystarczająca, no nie, że fundamenty tej wiary jednak nie są do końca takie, jakie być powinny i że być może w tej oazie bardziej chodzi mi o towarzystwo, o zabawę, o poczucie wspólnoty, niż właśnie o to, co powinno być w tym najważniejsze. Kolejnym tematem, który wzbudzał moje wątpliwości, było in vitro oraz to, że tak naprawdę jedynym sensem i celem małżeństwa w Kościele katolickim jest posiadanie dzieci. Czyli to było takie spłycanie roli kobiety do roli maszyny rozpłodowej, która będzie rodziła dzieci, no bo oczywiście antykoncepcja jest zakazana, no i seks oralny jest zakazany, seks analny jest zakazany, masturbacja jest niemile widziana, czyli jednym słowem można uprawiać seks tylko i wyłącznie do pochwowy i on zawsze musi się kończyć w kobiecie bez żadnych środków antykoncepcyjnych, no bo jak żeby inaczej, a jeżeli jakaś para nie może mieć dzieci, no to nie może też sięgnąć po jakby owoce nauki XXI wieku, czyli po in vitro, tylko musi się modlić albo adoptować, co moim zdaniem było bardzo przykre. Warto wspomnieć, że ja byłam również przeciwna aborcji, no bo dokładnie to nam wtłaczali do głów. Nawet w naszej auli, gdzie często odbywały się spotkania oazowe, na ścianach, zamiast plakatów zachęcających do bycia w kościele, czy zdjęć, które pokazywałyby, jak wygląda życie w wspólnocie, mieliśmy plakaty płodów. czyli takie, wiecie, typowe antyaborcyjne plakaty, zdjęcia w stylu życie to życie, każdy ma prawo do życia i tak dalej, tiru, riru, bla, 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 więc nastoletnia wersja mnie uważała, że aborcja to jest po prostu największe zło i nie przyjmowała do głowy, że może być inaczej, nie dochodziły do mnie żadne inne argumenty, no bo w takiej bańce po prostu przebywałam, tak? Była to bańka skrajnie odmienna od tej, w której jestem teraz, więc wtedy aborcja dla mnie się wydawała po prostu najgorszym przestępstwem wręcz, no bo mówiło się popełnić aborcję, tak jak popełnić morderstwo, nie? Nie mówi się przecież popełnić zabieg medyczny, więc sama ta narracja w ogóle towarzysząca aborcji sprawiała, że ja uważałam, że jeżeli kobieta nie chce mieć dzieci, to ona jest największą egoistką świata, że ona w ogóle myśli tylko o sobie, że w ogóle jaki jest sens jej życia, jeżeli ona nie chce mieć dzieci, nie? Więc walczyły bardzo mocno we mnie takie dwa wilki i muszę Wam przyznać, że teraz z perspektywy czasu no nie kumam tamtej wersji mnie, bo ja obecnie w ogóle nie chcę mieć dzieci, jestem przeciwna posiadaniu dzieci i jestem jak najbardziej za aborcją, za in vitro, rób ta co chce ta. Kolejną taką kwestią, która nie do końca mi się podobała, to były sakramenty i to, że to się wiązało zawsze z imprezą, z prezentami, z wydawaniem kasy. Kompletnie nie kumałam, dlaczego na chrzciny się daje hajs i prezenty, na komunii się daje i tak dalej, w sensie, no po co? Ja na bierzmowanie, a to był jedyny sakrament, który przyjęłam w pełni w zgodzie ze sobą oraz w pełni świadoma, zorganizowałam dosłownie taki mały obiad dla dziadków i dla chrzestnych, była też moja świadkowa, no ale niestety nie wszyscy mogli przyjechać, więc finalnie było dosłownie, nie wiem, 5 osób plus moja rodzina i warto wspomnieć, że ja swoje bierzmowanie naprawdę bardzo mocno przeżywałam. Moją patronką jest święta Kunegunda. Słuchajcie, jak stoicie, to usiądźcie. Patronka kobiet w ciąży. Bo w tamtym momencie mojego życia, mówimy tutaj o trzeciej gimnazjum, ja uważałam, że moim po prostu celem w życiu oraz największym marzeniem jest bycie mamą. Jakkolwiek to nie brzmi, to wciąż jestem ja, ta sama osoba, po prostu wiele lat później, wręcz bardzo dużo, bo ponad 10. No nic, w każdym razie święta Kunegunda w ogóle była zakonnicą, a dokładnie to jej losy potoczyły się w taki sposób, że ona się hajtnęła z ziomeczkiem, ale obiecali sobie czystość jakby przez całe życie, w jakiejś tam intencji, bla bla bla. Potem jak on umarł, ona została zakonnicą i fundowała bardzo dużo kościołów i mimo, że nigdy nie była w ciąży, została patronką kobiet w ciąży. Dlaczego? I don't know, ale wiem, że mocno przeżywałam swoje bierzmowanie. Kolejną czerwoną flagą była rozmowa z księdzem prowadzącym naszą oazę. Do tej pory pamiętam, kiedy i gdzie to miało miejsce, bo podczas tej rozmowy poczułam się, jakby ktoś dał mi z liścia prosto w twarz. On mi powiedział, że widzi po mnie, że nie wykorzystuje swojego potencjału, że niewystarczająco się angażuje i że brakuje mi pokory. I po prostu chcę, żebym to wszystko przemyślała przed kolejnym spotkaniem oazowym. Ten ksiądz uczył mnie w szkole religii i dodatkowo mieliśmy bardzo dobry kontakt również prywatnie, w sensie pisaliśmy sobie czasem, rozmawialiśmy, spotykaliśmy się, jeździliśmy, no nie wiem, do kina czy gdzieś tam, bla bla bla, tiruriru. On też często miał takich swoich ulubieńców, do których ja co prawda nie należałam, ale należał na przykład mój chłopak, których dodatkowo zabierał na jakieś takie wyjazdy, że na przykład on i czworo oazowiczów, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków gdzieś tam w góry czy gdzieś, nie? Ja się w ogóle zawsze zastanawiałam w ogóle o co kaman. Dlaczego dorosły facet ksiądz zabiera czwórkę młodzieży gdzieś, coś, jakoś? Tak naprawdę to miałam FOMO, że to nie byłam ja, no nie? Bo jakbym to była ja, to już nagle nie miałabym wtedy takiego poczucia, że o co kaman. No nic, w każdym razie ta rozmowa wtedy sprawiła, że zobaczcie, znowu wracamy do tego schematu. Wywoływanie w kimś poczucia winy, że jest niewystarczający, że za mało się stara, że powinien mieć wyrzuty sumienia, bo mógłby dać z siebie więcej, nie? Ja wtedy serio poczułam się fatalnie, bo wydawało mi się, że daję z siebie już bardzo dużo, a okazuje się, że typ mi mówi, że to jest wciąż za mało, nie? I to mnie niesamowicie zabolało, no jakby tak mnie to zabolało, że pamiętam to po dzień dzisiejszy. No ale luzik arbuzik, dlatego że niedługo po tej rozmowie przenieśli tego księdza do innej parafii, bo jakby spędził u nas już owocne 3 lata i pieczę nad oazą przejął inny ksiądz, którego znałam właśnie z jednych takich weekendowych rekolekcji, więc jakby serio, to był ten moment, że ja znałam prawie wszystkich księży, nie tylko z naszej parafii, bo to logiczne, ale też z innych parafii, wręcz z całej diecezji, więc teraz jak o tym myślę, to wydaje się to niesamowicie abstrakcyjne, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wtedy to nieco osłabiło oazę. I zaczęło się robić mniej ciekawie. Mniej osób zaczęło uczęszczać. Roczniki, które ja bardzo lubiłam i z których było najwięcej animatorów u nas, poszły już na studia albo się gdzieś wyprowadziły i po prostu to już były osoby dorosłe, niezbyt zainteresowane naszą oazą, wobec czego już przestało mi się tam aż tak podobać. Ja byłam z kolei w szkole średniej, więc wiadomo, że też było więcej nauki, mniej czasu wolnego i to już nie było wcale takie cool, angażowanie się w kościół, wręcz każdy patrzył na mnie jak na kosmitkę, jak nosiłam, wiecie, przypięty do plecaka bryloczek, nie wstydzę się Jezusa, nie wiem, czy pamiętacie te bryloczki, jak coś to dajcie znać. Na szyi z kolei nosiłam foskę, czyli to był taki właśnie znak, emblemat skórzany z wyrytym znakiem ruchu światło-życie, tak? Więc byłam trochę takim outsiderem. No i nadszedł ten moment, na który wszyscy czekacie od początku podcastu, czyli co się takiego stało, Karolina, że pękło. Moi drodzy, mamy 22 grudnia 2013 roku i razem z moją rodziną mam wypadek samochodowy w województwie świętokrzyskim i trafiamy do szpitala na dosyć długi czas. Każdy z nas na OIOM, a później na obserwacje z dosyć poważnymi obrażeniami. I ten moment nastał właśnie wtedy w szpitalu. Słuchajcie, w odwiedziny przyjechała do nas babcia. To był jeszcze ten moment, kiedy moi rodzice oraz ja z rodzeństwem byliśmy w dwóch różnych szpitalach. My byliśmy w szpitalu dla dzieci, oni byli w szpitalu dla dorosłych. Nie miałam z nimi żadnego kontaktu, nie wiedziałam, co się dzieje. Moje rodzeństwo jeszcze było na OIOM-ie operowane, więc leżałam na sali sama. I ja serio, jak się wybudziłam, to kompletnie nie wiedziałam, kim jestem, gdzie jestem, co robię, co się stało. Naprawdę ja myślałam wcześniej, że to jest tylko taki filmowy wymysł, że po wypadku ludzie nic nie kumają, a ja serio nawet nie potrafiłam sobie przypomnieć, jak się nazywam, ani nie potrafiłam przypomnieć sobie, co robimy w województwie świętokrzyskim, kiedy lekarz powiedział mi, że znajdujemy się w szpitalu w Kielcach, bo ja przecież wiedziałam, że pochodzę z Podkarpacia, tak? Więc jakby stan był serio tragiczny. Moja babcia wręczyła mi różaniec i powiedziała, żebym się modliła o zdrowie mojej rodziny. No i faktycznie tak zrobiłam i odmawiałam ten różaniec paciorek po paciorku. I nagle, serio, nagle naszła mnie myśl, że to, co ja teraz robię, to jest kompletnie bez sensu. Że przecież to, w jakim stanie moje rodzeństwo przyjedzie z OIOM-u, to nie jest kwestia tego, że ja wypowiadam jakieś słowa, dotykając, wiecie, drewniane koraliki różańca. Tylko to jest po prostu kwestia szczęścia, kwestia przypadku, kwestia umiejętności lekarzy, którzy właśnie ratują im życie w sali obok. I dosłownie jak grom z jasnego nieba strzeliło we mnie to, że to wszystko jest bez sensu. Że tak naprawdę ja w to nie wierzę. I że skoro w tak dramatycznej sytuacji, w takim kryzysowym momencie, kiedy właśnie ludzie najbardziej chwytają się tej wiary, bo ona daje im największą nadzieję, to mnie to wszystko opuściło. I mówi się, że jak trwoga, to do Boga. No to u mnie było zupełnie na odwrót. Jak była trwoga, to ja się odwróciłam od Boga. I pamiętam, że wtedy w takich nerwach i emocjach napisałam na naszej grupce oazowej na Facebooku, że uległam wypadkowi z moją rodziną i że bardzo proszę o jakby wsparcie w modlitwie i tak dalej. No to wiadomo, że tam wszyscy pisali wszystkiego najlepszego, będzie dobrze, modlimy się o Ciebie, życzymy dużo zdrowia, tiru riru, bla bla bla. No ale czymże były takie słowa w porównaniu do tego, że potem jak wróciłam na oazę, to czułam się tam totalnie wyobcowana. Jakby poszłam tam już tylko dla potwierdzenia tego, że ja już tego nie czuję. Dosłownie byłam na oazie jeszcze 2-3 razy i tyle. Przestałam na nią chodzić. Urwał się kontakt ze wszystkimi ludźmi stamtąd. Rozeszły się nasze drogi. I to był koniec. Dosłownie jak ręką odjął. Tak nagle. No bo przecież jak skończył się pobyt w szpitalu, no to potem przechodziliśmy przez dosyć długą rehabilitację. Potem poszłam na psychoterapię i razem z moim psychoterapeutą jeszcze bardziej utwierdziłam się w przekonaniu, że ja już nie wierzę, że to wszystko to było takimi grubymi nićmi szyte właśnie ze względu na ludzi i towarzystwo i wspólnotę i na to, że mam jakąś taką pasję i jakby zajęcie dodatkowe, niż to, że ja naprawdę wierzę w Boga. Często pojawia się pytanie, a co na to rodzice? I ja wtedy grzecznie odpowiadam, a co im do tego? Moi drodzy, jestem dorosła, mam prawie 25 lat na karku, jestem niezależna, odpowiadam sama za siebie I serio nie potrzebuję aprobaty moich rodziców, aby podejmować jakieś decyzje w moim życiu, a już tym bardziej, aby zastanawiać się nad tym, czy w coś wierzę, czy nie, bo to jest bardzo prywatna kwestia. I gdzie moja mama przez całe życie wspierała mnie we wszystkich moich, nawet najgłupszych decyzjach, tak mojemu tacie chyba jest trochę przykro i często powtarza, że w coś trzeba wierzyć. Absolutnie się z tym nie zgadzam, w nic nie trzeba wierzyć, nie identyfikuję się obecnie z żadną religią, uważam siebie za ateistkę. No i myślę, że jedyna wiara, jaką w tym momencie w swoim życiu potrzebuję, to jest wiara w siebie. Wiara w moje możliwości i w to, że mogę wszystko, nic nie muszę i że pokonam każde przeciwności losu, które się pojawią na mojej drodze. Naszła mnie jeszcze teraz taka myśl, że jak byłam młodsza i mieszkałam w Robczycach, to ktoś był taki inny i odmienny, jak nie chodził do kościoła. No jestem pewna, że każdy z Was pamięta tę jedną osobę w klasie, która nie chodziła na religię. A w mojej obecnej bańce, mieszkając w dużym mieście, widzę, że jest totalnie na odwrót. Chodzenie do kościoła w niedzielę kiedyś było dla mnie normą, a teraz to jest abstrakcją. Dziwię się, że w ogóle ktoś chce poświęcać na to swój czas. Zwłaszcza osoby dorosłe, które mają obecnie dostęp do fenomenalnych książek, artykułów naukowych, źródeł, czy choćby internetu, z którego mogą się dowiedzieć, jak dużo Kościół ma za uszami. Teraz jak słyszę o molestowaniach podczas egzorcyzmów, o pedofilii w Kościele, o braku podatków, o dobrobycie osób duchownych, o wpływie na politykę kraju i o tym obrzydliwym patriarchacie, to serio robi mi się niedobrze. I obecnie czuję do kościoła jedno wielkie obrzydzenie. Nie wiem czemu tylu Polaków daje się robić w bambuko. Mam wrażenie, że jest niewiele takich krajów, gdzie kościół ma autentyczny wpływ na politykę całego kraju. I jestem krok od apostazji, po pierwsze, żeby wewnętrznie nie czuć, że w ogóle jakakolwiek cząstka mnie przynależy do kościoła katolickiego, a po drugie, żeby absolutnie nikt nigdy nie zaliczył mnie w tym kraju do jakiejkolwiek statystyki jako osobę wierzącą. Nie chcę mieć już z tym po prostu nic wspólnego i serio zachęcam Was do poczytania o tym, co się na przykład dzieje podczas egzorcyzmów, bo przecież jest tyle różnych filmów z opętań, jak kobiety tam krzyczą, chodzą po ścianach, drą się, nie dają się dotknąć, mówią jakimiś dziwnymi językami. A i owszem, dlatego że często zamiast diagnozować komuś padaczkę czy schizofrenię lub jakieś choroby psychiczne, po prostu zabiera się taką osobę do lokalnego egzorcysty, tak, do znajomego księdza, który nagle chce Was dotykać w różnych Waszych intymnych miejscach, twierdząc, że wydobywa stamtąd szatana. No to słuchajcie, mną też miotałoby po wszystkich ścianach, gdybym została unieruchomiona i wszystkie moje kończyny zostałyby przypięte do łóżka, a jakiś dorosły typ macał mnie po moim ciele i nie chciał mnie puścić i tak dalej. Naprawdę to są autentyczne historie dziewczyn, które na przykład miały padaczkę i kiedy zaczynał im się atak, to matki zabierały ich do księży zamiast do lekarza, no nie? Jeżeli chodzi o pedofilię w kościele, to wydaje mi się, że nawet nie muszę się tutaj tłumaczyć w żaden sposób. Jest mnóstwo różnych źródeł. I uwaga, w Oazie również pojawił się ten temat. Kiedy pytałam o pedofilię w kościele, no to księża odpowiadali, że to jest trochę niesprawiedliwe, że cały świat uwziął się na kościół, dlatego że pedofile zdarzają się przecież też wśród nauczycieli, wśród lekarzy, wśród listonoszy, wśród kurierów, nie tylko wśród księży. Więc dlaczego wszyscy się tak uwzięli na tych biednych księży? Że księża to jest na pewno tylko malutki procencik tej grupy społecznej. No tak, w końcu przecież wiadomo, że każda rodzina niesamowicie ufa kurierom i spędzają ci kurierzy całe dnie z rodzinami i prowadzą oazy wakacyjne, oazy dla rodzin i chodzą po domach po kolędzie, no i wzbudzają takie społeczne zaufanie. No, wiadomo, tak, że kurierzy to jest bardzo uprzywilejowana grupa, która ma łatwy dostęp do niewinnych dzieci, które nic nikomu nie powiedzą. Nie? Jakby teraz z perspektywy czasu to wszystko brzmi dla mnie tak absurdalnie, że serio dziwię się, że ktoś jeszcze w to wierzy. Nie chcę absolutnie teraz urazić niczyich uczuć, ale wydaje mi się, że po prostu kiedyś religia usprawiedliwiała wiele różnych ludzkich zachowań. Tłumaczyła, no nie wiem, choćby zjawiska atmosferyczne, była w stanie komuś przynieść ulgę po utracie bliskiej osoby, nadzieję w chorobie i tak dalej. Ale teraz, obecnie, serio, ktoś jeszcze wierzy w to, co napisała grupa facetów 2000 lat temu? Chociaż do końca nie wiadomo, kiedy to było, nie? No i właśnie, ten wszędzie widoczny, okropny, przebrzydły patriarchat mnie załamuje. Jest to widoczne nawet w kościele, no bo zobaczcie, jak są traktowani mężczyźni jako osoby duchowne, a jak kobiety. Faceci księża najczęściej mają furę i pracują w szkole i mają swój hajs i tak naprawdę są uprzywilejowani, mają swoją parafię i prowadzą msze i tak dalej. A co robią kobiety? Sprzątają te kościoły, są zamknięte w zakonach, gdzie nie można im nic mieć, nic posiadać i moim zdaniem wiodą strasznie smutne życie. W religii katolickiej tworzy się ogromny kult wokół Matki Teresy oraz wokół Jana Pawła II. Chyba już wiecie, co powiem, że Matka Teresa tak naprawdę była osobą, która twierdziła, że cierpienie uszlachetnia i tak naprawdę w ten sposób skazywała mnóstwo ludzi na niesamowite tortury, zamiast ulżyć im w tym bólu, tylko dlatego, że no cierpienie uszlachetnia, co z tego, że zaraz umrzysz, no jakby umrzyj z uszlachetnieniem w swoim sercu, dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o papieża i zamiatanie wszystkich tych okropnych spraw pedofilskich pod dywan i przenoszenie swoich, wiecie, ziomków księży z parafii do parafii, ja uważam, że jest po prostu specjalne miejsce w piekle dla tych osób, chociaż ja osobiście w żadne niebo i piekło nie wierzę. Uważam, że po śmierci nic nie ma, po prostu zasypiamy, a potem tyle, koniec. Ciemność odcina nas. To wszystko. Dziękujemy za uwagę. Przeżyłeś to, co miałeś przeżyć, a teraz nara, zrób miejsce kolejnemu pokoleniu. Bardzo mi się też w ogóle nie podoba ta celebracja cmentarzy, dlatego że uważam, że nie dość, że zajmują miejsce, to jeszcze są nieekonomiczne, nieekologiczne, jest to niezły biznes dla kościołów i tylko trzeba wydawać mnóstwo hajsu na ich utrzymanie, co jest totalnie bez sensu. Jestem w 100% za kremacją. Poza tym jestem feministką, która walczy o prawo do aborcji, prawo do wyboru. Również o swojej seksualności i o tym, z kim, w jaki sposób, kiedy i w jakiej konfiguracji będę ją odkrywać. Wspieram całym swoim sercem LGBT community, więc jak sami widzicie, moje obecne poglądy nijak mają się do wartości, które reprezentuje Kościół katolicki. Sorry, ale nie przemawia do mnie wstrzemięźliwość z seksem do ślubu oraz robienie z tego takiego wielkiego halo i do porównywania kobiet do czystej kartki, która przecież musi zachować czystość do ślubu, no bo kto by chciał mieć taką czarną, brzydką, pomiętą, porysowaną kartkę? No absolutnie nikt, tak? Wiadomo, że przecież czystość to jest nasza największa cnota, a seks w prezerwatywie to jest najgorsze, co może nam się w życiu przytrafić. Przytoczę tutaj to, co usłyszałam właśnie na jednym ze spotkań na oazie wakacyjnej w Błaszkowej. To było OND2, co oznacza, moi drodzy, że miałam wtedy jakieś 14 lat i usłyszałam, że przecież to jest najgorsze, co w ogóle można sobie wyobrazić, że facet wchodzi w ciebie w jakiejś gumie, że jakiś materiał jest między wami, że tak naprawdę wy nie jesteście jednością podczas tego współżycia, no bo przecież typ ma na sobie coś, co was od siebie oddziela. I ja wtedy sobie pomyślałam, Boże, nie, no faktycznie, laska ma rację. Nie, no przykro mi, nie miałaś racji i po prostu teraz to wszystko wydaje mi się śmieszne, ale wtedy mocno to przeżywałam i wiecie, jak to jest, czym skorupka nasiąknie za młodu, coś tam bla bla bla. Więc cieszę się, że mi w odpowiednim momencie udało się z tego wyrwać. Jestem już tylko o krok od apostazji. To jest kwestia tego, że absolutnie nie mam po drodze do parafii, w której byłam chrzczona, aby odebrać stamtąd kwitek, czyli właśnie ten akt chrztu, z którym pójdę z kolei do parafii, gdzie właśnie chodziłam na oazę i tak dalej. No jest to proces, który jest utrudniany przez księży, dlatego że ja najczęściej w tamtym miejscu bywam w weekend, kiedy odwiedzam rodzinę, no a wtedy oczywiście kancelaria parafialna jest zamknięta, trzeba tam przyjść na tygodniu w konkretnych godzinach, więc ta apostazja się wydarzy po prostu jeszcze nie teraz. Aczkolwiek w moim sercu ja już jestem totalnie, totalnie odcięta od Kościoła katolickiego. Wiem, że jeżeli ktoś ma niesamowicie takie konserwatywne środowisko, no to może być trudniej, ale trzymam za Was wszystkich kciuki. Bardzo Wam dziękuję, że chcieliście wysłuchać tego podcastu. Mam nadzieję, że wynieśliście z niego coś dla siebie. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia wkrótce.